Investigation en Inde, c'était un reportage d'Élodie Maillot avec à Paris Cyril Etienne et Camille Geoffrey. À vendredi prochain et merci.
Mówi Paryż, Radio France International. Minęła 18:00, dziś jest sobota, 10 dzień listopada. Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się za szyby reżyserki Andrea Kunowa i ze studia Grzegorz Dobiecki. W godzinnej audycji proponujemy bieżące wiadomości przygotowane z udziałem Agnieszki Kumor i Piotra Rosochowicza. Oni oboje opowiedzą także, co ciekawego można było przeczytać w sobotniej prasie paryskiej. Po części informacyjnej nastąpi część magazynowa, w niej poradnik turystyczny Sylwii Gibbs, paryski weekend Agnieszki Kumor oraz monumentalny, jak zwykle, magazyn muzyki klasycznej w opracowaniu monumentalnego, jak zwykle, Piotra Kamińskiego. Za chwilę dziennik. Mówi Paryż RSI. W Warszawie na placu Piłsudskiego trwają od piątku uroczystości ku czci ofiar zbrodni katyńskiej zastrzelonych w 1940 roku przez NKWD na rozkaz Stalina. Odczytywane są nazwiska kilkunastu tysięcy pomordowanych polskich oficerów. Wszyscy oni zostali na mocy specjalnego dekretu awansowani o jeden stopień wojskowy. Odczytywanie nazwisk rozpoczął w piątek prezydent Lech Kaczyński. On też je zakończy. Na liście jest 14 tysięcy osób, wśród nich około 8 tysięcy żołnierzy, ponad 5 tysięcy policjantów, 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej i około 400 służby więziennej. Francuska agencja prasowa doniosła z Warszawy, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej oficjalnie i jednomyślnie zatwierdziło wejście w koalicję rządową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Obie partie będą miały w Sejmie łącznie 240 na 460 posłów, PO 209, a PSL 31. Ludowiec Waldemar Pawlak zostanie wicepremierem i ministrem gospodarki. Politycy z jego partii obejmą też dwa inne resorty, w tym na pewno rolnictwa. Podczas posiedzenia władz PO jej lider Donald Tusk obiecał Polakom, jak pisze AFP, syntezę wolności i solidarności, a także przywrócenie poczucia wspólnoty narodowej, co było zdaniem francuskiej agencji krytyką polityki konfliktów prowadzonej przez rząd odchodzącego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że w piątek prezydent Lech Kaczyński powierzył Donaldowi Tuskowi stanowisko szefa rządu. Zgodnie z konstytucją szef państwa powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Donald Tusk zapowiedział, że w najbliższym tygodniu będzie gotowy do przedstawienia składu nowego gabinetu. Natomiast 16 listopada wygłosi w Sejmie swoje expose. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była zdawkowa, trwała zaledwie pół minuty. Rozmowa prezydenta z premierem też była krótka, zaledwie kilkunastominutowa. To najważniejszy dzień w moim życiu, powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej po desygnowaniu go na premiera. Dodał, że z satysfakcją odebrał od prezydenta stosowny dokument.
W Tbilisi przy jednym stole obrad spotkali się przedstawiciele rządu i opozycji. To pierwsze tego typu spotkania od czasu brutalnego stłumienia manifestacji ulicznych przez policję z rozkazu prezydenta Saakaszwilego i wprowadzenia przezeń we środę wieczorem stanu wyjątkowego. Obradom rządu i opozycji przewodniczy patriarcha gruzińskiej cerkwi prawosławnej Ilia II. Do spotkania doszło w jego rezydencji w gruzińskiej stolicy. Rząd reprezentuje przewodnicząca parlamentu pani Nino Burianna Nadze. W zebraniu uczestniczą liderzy głównych partii opozycyjnych. Gruziński minister spraw zagranicznych Gela Beżłaszwili uważa, że stan wyjątkowy mógłby zostać zniesiony w przeciągu najbliższych kilku dni. Wywiad z szefem gruzińskiej dyplomacji zamieszcza weekendowe wydanie dziennika Le Monde. Powinniśmy za wszelką cenę uniknąć podziału kraju. Gruzja przeszła właśnie kapitalny test na demokrację, z którego wychodzi dużo bardziej dojrzała, powiedział Beżłaszwili. Tymczasem gruziński miliarder Badri Patarkaciszwili, finansujący partie opozycyjne, zapowiedział, że zamierza zgłosić swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich planowanych na 5 stycznia. Rząd oskarża Patarkaciszwiliego, że ów przygotowuje spisek. Reżim Saakaszwilego zdyskredytował się w oczach społeczeństwa, które nie powierzy mu już swej przyszłości, oświadczył przyszły kandydat w wyborach prezydenckich. W ubiegły czwartek prezydent zapowiedział przyspieszenie daty wyborów na 5 stycznia ze względu na obecny kryzys polityczny.
A jak się właśnie dowiadujemy, prezydent Saakaszwili oświadczył w telewizji państwowej, że stan wyjątkowy w Gruzji potrwa, cytuję, tak długo, jak to władze uznają za niezbędne, koniec cytatu, i nie zmienią tego apele płynące z Zachodu. Tu Paryż, Radio France International. Była premier Pakistanu Benazir Bhutto wypowiedziała wojnę dyktaturze. Taką deklarację złożyła w sobotę, biorąc udział w Islamabadzie w spektakularnej manifestacji dziennikarzy. Jak pisze AFP, demonstracja miała być środkiem presji wywieranej na prezydenta Perweza Musharrafa, który obiecał zniesienie stanu wyjątkowego przed upływem miesiąca. Pani Bhutto mogła opuścić swoją rezydencję bez obaw, bo ubiegłej nocy władze cofnęły zarządzony wobec niej areszt domowy. Policja uniemożliwiła jej jednak spotkanie z byłym przewodniczącym pakistańskiego Sądu Najwyższego, sędzią Iftikharem Chaudhry, usuniętym przez Musharrafa z chwilą zadekretowania stanu wyjątkowego przed tygodniem. Benazir Bhutto potwierdziła, że nie uznaje ani jednej, ani drugiej decyzji. Nie zamierza się również podporządkować przepisom zakazującym organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych. Była pani premier zapowiedziała, że będzie uczestniczyć w wielkim marszu, jaki ma się odbyć we wtorek między Lahore a Islamabadem. W ten sposób przeciwnicy stanu wyjątkowego chcą wymusić na prezydencie dotrzymanie obietnicy, zgodnie z którą wybory parlamentarne uprzednio przewidziane na styczeń miałyby się odbyć z miesięcznym opóźnieniem. Agencje doniosły, że rząd Pakistanu nakazał opuszczenie kraju w ciągu 3 dni trzem dziennikarzom brytyjskiego Daily Telegraph, uznając, iż potraktowali oni w swych artykułach prezydenta Musharrafa i jego ekipę w sposób grubiański i obraźliwy. Parlament libański po raz trzeci przesunął datę wyboru prezydenta kraju, ustalając ją tym razem na 21 listopada, czyli na 3 dni przed ostatecznym terminem przewidzianym przez konstytucję. Nie wiadomo, kto zastąpi prosyryjskiego Emila Lahouda, bo antysyryjska większość posłów, popierana przez Zachód, nie może dojść do porozumienia w tym względzie z deputowanymi Hezbollahu. Do swojego kraju powrócił w sobotę z Czadu na pokładzie samolotu szpitala Belk Jacques Villemain. Był pilotem hiszpańskiej maszyny, która 25 października miała przetransportować do Europy 103 dzieci z Darfuru, rzekomych sierot, rzekomo ratowanych przez pewną śmiercią przez francuską organizację humanitarną Arche de Zoe. 74-letni Villemain miał w czwartek atak serca. Premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero podziękował prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkoziemu za przyczynienie się przez niego do uwolnienia z Czadu 3 Hiszpanów, którzy wrócili do domu dzień wcześniej. Prezydent Hiszpanii ma na imię José, a nie José, przepraszam. W areszcie w N'Djamenie pozostaje nadal 6 Francuzów z Arche de Zoe. Grozi im do 20 lat ciężkich robót za próbę porwania dzieci. Prezydent Sarkozy zapowiada jednak, że poleci i po nich, tak jak zrobił to przed tygodniem, przywożąc w swoim samolocie do Europy 3 francuskich dziennikarzy i 4 hiszpańskie stewardessy. A do Ameryki poleciała Angela Merkel. Kanclerz Niemiec przybyła do Teksasu na prywatne rancho prezydenta USA George'a W. Busha. Oboje grillują, jedzą bewsztyki z rusztu i rozmawiają o polityce dwustronnej, a także o problemach z Iranem, podejrzewanym o sekretne produkowanie broni atomowej. Grilluje z nimi też amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. Jej obecność wywołuje takie tematy, jak wysiłki w celu ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz przyszłość Kosowa, Afganistanu, Birmy i Libanu. Pod względem strategicznym USA i Niemcy nadają na tej samej długości fali, natomiast taktycznie dzielą nas pewne różnice, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Gordon Jandrow. Wizyta pani Merkel w Stanach Zjednoczonych potrwa 2 dni. Z Paryża słuchacie państwo wiadomości RFI, poradnik na nekrologii. Co najmniej 60 osób zginęło w okolicach stolicy Somalii, Mogadiszu, w walkach między siłami rządowymi wspieranymi przez armię etiopską a rebeliantami islamskimi. Tysiące osób uchodzą ze stolicy, co pogłębia, jak pisze AFP, kryzys humanitarny w rogu Afryki. W Afganistanie talibowie zabili 9 żołnierzy, 6 z oddziałów NATO i 3 z sił rządowych. W irackim mieście Samarra 17 zabitych. To ofiary porachunków między bojówkami Al-Kaidy i rywalizującej z nią sunnickiej, tak zwanej Armii Islamskiej. Sąd w Chartumie skazał na karę śmierci przez powieszenie 10 osób oskarżonych o bestialskie zamordowanie w ubiegłym roku znanego sudańskiego dziennikarza. W Algierii taki sam wyrok spadł na 5 członków JIA, czyli islamskich grup zbrojnych, odpowiedzialnych za zamachy z lat 1997-2002, w których zginęło co najmniej 100 osób cywilnych. I jeszcze o jednej śmierci, odnotowywanej dzisiaj we wszystkich dziennikach po obu stronach Atlantyku.
W Nowym Jorku w wieku 84 lat zmarł Norman Mailer, amerykański powieściopisarz, eseista, dziennikarz, scenarzysta i reżyser filmowy, dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera, autor ponad 40 książek, w tym biografii Picassa i Marilyn Monroe, uważany przez krytykę za enfant terrible amerykańskiej literatury.
Dorastał w Brooklynie w typowej żydowskiej rodzinie. W czasie wojny zaciągnął się do armii, walczył na Pacyfiku. Po wojnie studiował na paryskiej Sorbonie. Aresztowany w 1967 roku za udział w manifestacji przeciwko wojnie w Wietnamie, opisał to doświadczenie w nagrodzonej Pulitzerem powieści Armies of the Night. W swoich dziełach często podejmował aktualną problematykę, krytykując ostro współczesne społeczeństwo amerykańskie. Bard i lider amerykańskiej kontrkultury połowy lat 50. Mailer był jednym z założycieli kultowego dziś tygodnika Village Voice. Jego nagrodzona Pulitzerem powieść Pieśń Kata z 1979 roku została przetłumaczona na język polski w roku 92. W roku 2006 w Nowym Jorku został odznaczony francuską Legią Honorową w uznaniu Francji dla jego zasług dla literatury światowej. Żonaty 6 razy, miał 8 dzieci.
Mówi Paryż Radio France Internationale. To były wiadomości, które uzupełni teraz Agnieszka Kumor, jeszcze raz ona, donosząc, o czym pisał sobotni popołudniowy Le Monde.
Weekendowe wydanie Le Monde zamieszcza debatę pomiędzy dwoma francuskimi filozofami. Z jednej strony Alain Finkielkraut, z drugiej Paul Thibault. Przedmiotem ich rozmowy na łamach gazety Żydzi i chrześcijanie. Obaj panowie spotkali się 25 października w paryskiej siedzibie Le Monde, który zamieścił obszerną relację z tego spotkania. Nie sposób omówić tu wszystkich jego aspektów, podajmy choć główne tematy. Co zmieniło się we wzajemnych relacjach Żydów i chrześcijan 60 lat po zagładzie? W oczach Thibault chrześcijanie włączyli naród żydowski w fakt wcielenia Chrystusa. Jego wyznawcy kształtują swoją tożsamość w oparciu o judaizm swego starszego brata. Żydów uznają za swe korzenie, z nich jesteśmy, przyznają. Jan Paweł II dał to jasno do zrozumienia. Finkielkraut z kolei dodaje, że obie strony umiały wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego, co jeden z filozofów żydowskich nazwał nauką pogardy. Przypominając korzenie antysemityzmu i to, że od zarania chrześcijaństwa Żydzi pomawiani byli o niezrozumienie własnych pism, wspomina spotkanie Jana Pawła II w Moguncji z przedstawicielami niemieckiej społeczności żydowskiej, w czasie którego padły znamienne słowa o ludzie Starego Testamentu, którego dziedzictwo nigdy nie zostało zanegowane. Wielkie przepraszamy biskupów francuskich ogłoszone w Drancy w roku 97 za rolę chrześcijan bierną i czynną w eksterminacji Żydów francuskich podczas okupacji zostało powszechnie w środowiskach katolickich zaakceptowane. Francuscy katolicy przyznają, że mimo heroicznych czynów niektórych chrześcijan celem ocalenia wielu rodzin żydowskich Kościół jako instytucja nie zajął odpowiedniego stanowiska. Jedynie garstka biskupów ocaliła go przed utratą honoru. Europa narodziła się w Auschwitz, powiedzieli Bronisław Gieremek i Robert Badinter podczas uroczystości upamiętniających 60. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady. A antysemityzm po Holokauście nie jest już czystą nienawiścią do konkretnego Żyda, niejako z krwi i kości, lecz przyjmuje coraz to nowe twarze. Kraje zachodnie i państwo Izrael oskarżane są o wszelkie nieszczęścia, tak Afryki, jak i w przypadku stagnacji świata muzułmańskiego, mówi Alain Finkielkraut. Jego rozmówca przypomina falę antyizraelskiego fanatyzmu po konferencji w Durbanie w Afryce Południowej w roku 2001 poświęconej prawom człowieka. Rozmowa nieuniknienie schodzi na problematykę radykalnego islamizmu. Wśród niektórych współczesnych autorów i intelektualistów pojawiają się głosy, że chrześcijanie i Żydzi powinni zawrzeć nowe przymierze w obronie Zachodu przed fanatyzmem islamistów. Jak bronić się przed kimś, kto wybrał sobie całą moją cywilizację za wroga, pyta Finkielkraut. Wychodząc z horroru II wojny światowej, Europejczycy zrozumieli, czym były ich demony i rozciągnęli nad nimi sieć obronną, system kontroli. Dziś przychodzi nam zmierzyć się z radykalnym islamizmem. Ci, którzy nie chcą tego uczynić, dzielą świat na zdominowanych i dominujących. Z polaryzacji Waszyngton-Tel Awiw wywodzą islamizm jako owoc dominacji żydowskiej czy też izraelskiej. A ja im mówię, twierdzi francuski filozof, że Zachód nie jest zbrodnią, nie jest dominacją, jest dziedzictwem, które ma prawo istnieć i być utrwalane. Polityka łączy z wiarą ten sam źródło słów. Są to zaufanie i odpowiedzialność, kończy Paul Thibault. Przyszliśmy z tym zaufaniem na świat. Wielkie religie, które wyznajemy, czynnie lub których jesteśmy niewierzącymi świadkami, w nas to zaufanie podtrzymują. Kończy Le Monde.
Przegląd prasy francuskiej. Piotr Rosochowicz.
Ariel Tedrel, zamieszczony w Le Figaro artykuł na temat sytuacji w Polsce, tytułuje: zapowiada się trudna koabitacja. Zdaniem francuskiej dziennikarki będzie to zjawisko bardzo burzliwe. Już sama długość desygnowania premiera z PO przez prezydenta wywodzącego się z PiS na to wskazuje. Trwało to zaledwie pół minuty, a rozmowa obu tylko kilka minut. Mamy już do czynienia nawet z pierwszą konfrontacją. Chodzi o mianowanie szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Głowa państwa polskiego oskarża go o zdradę i szpiegowanie na rzecz jej królewskiej mości w Wielkiej Brytanii. I takich różniących te dwie prawicowe formacje w Polsce spraw jest co niemiara. Co prawda polski prezydent nie ma dużej mocy politycznej w Polsce, ale może zablokować ustawy sejmowe, które dopiero po powrocie do Sejmu i uzyskaniu 3/5 głosów posłów mogą być przyjęte. Jasnym jest, czytamy w Le Figaro, że Lech Kaczyński będzie we wszystkich poczynaniach całymi siłami wspierał swego brata bliźniaka, Jarosława. A ten już z góry zapowiedział, że będzie się zachowywał wraz z całym PiS-em jak partia opozycyjna. Koalicja PO z PSL zapowiada się właściwie spokojnie, za wyjątkiem paru drobnych różnic. Ministrem gospodarki może zostać szef PSL-u Waldemar Pawlak, a szefem resortu finansów Jacek Rostkowski, były ultraliberalny doradca Leszka Balcerowicza, spekuluje Ariel Tedrel, podkreślając też, że Tusk podczas kampanii wyborczej obiecywał, że z Polski uczyni drugą Irlandię. Podczas czwartkowego spotkania w Warszawie Tusk obiecał przewodniczącemu Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, że władze polskie będą też prowadziły politykę bardziej proeuropejską. Można przypuszczać, kończy francuska dziennikarka na łamach Le Figaro, że i przyszły szef polskiej dyplomacji, choć bardzo zbliżony do USA, będzie też euroentuzjastą. Pierwszym tego znakiem jest fakt, że Radek Sikorski stoi obecnie na dość twardym stanowisku, jeśli chodzi o instalowanie w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Ellen Despich-Popowicz pisze na łamach Libération o tym, że zapalna sytuacja w Kosowie może paradoksalnie doprowadzić też do rozłamu Bośni i Hercegowiny. Podkreśla, że od wszystkich świętych Bośnia nie ma premiera. Nicolas Spiric podał się do dymisji w proteście przeciwko ingerencji społeczności międzynarodowej w wewnętrzne sprawy jego kraju. Na terenie kraju nadal przebywa 2500 żołnierzy ONZ, mających gwarantować wprowadzanie w życie porozumienia z Dayton z roku 1995. Francuska dziennikarka przypomina, że Bośnia i Hercegowina powstały w części z Republiki Srpskiej i po części z Federacji Chorwacko-Bośniackiej, a wszystko to miał nadzorować wysoki przedstawiciel społeczności międzynarodowej, którym jest od paru miesięcy Słowak Mirosław Lajczak. Dąży on do umocnienia władzy centralnej tak, aby jak najszybciej spełnione zostały warunki stawiane przez Brukselę, warunki dotyczące podpisania paktu z Unią Europejską, ostatecznie stabilizującego układ o stowarzyszeniu Bośni i Hercegowiny z UE. Na terenie kraju mnożą się różnego rodzaju manifestacje. W Banja Luce, na przykład, głównym mieście Republiki Srpskiej, manifestacje odbywały się pod hasłami: nie dla Bośni bez Republiki Srpskiej, albo nie oddamy wam Republiki Srpskiej. Odejście Spiricia ze stanowiska premiera w Bośni to tylko wstępne ostrzeżenie, pisze w zakończeniu Libération. A co będzie po ewentualnym odzyskaniu przez Kosowo niepodległości, zobaczymy.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Na wakacje w góry można się wybrać o każdej porze roku. Ich przewaga nad morzem jest pod tym względem oczywista. Francja dzieli z Włochami i Szwajcarią najwyższy łańcuch górski Europy – Alpy. Gdyby istniał konkurs na najpiękniejszą dolinę Francji i nie tylko, wygrałaby, myślę, Dolina Chamonix w Alpach Północnych ze względu na bezkonkurencyjny widok. Z jednej strony czerwonej iglice, z drugiej iglice masywu Mont Blanc, zwane też iglicami Chamonix. No i najwyższy szczyt Europy. Według ostatnich pomiarów Mont Blanc, Biała Góra, ma 4810 metrów 95 centymetrów wysokości, o 4 metry więcej niż w 2005 roku. Trzeba będzie poprawić podręczniki szkolne. Wszystko dlatego, że biała kopuła obrasta wiecznym śniegiem pomimo ocieplania klimatu. Mont Blanc i jego towarzysze widoczni są jak na dłoni z każdego niemal punktu szerokiej doliny, przypominającej rozległą widownię. Są nawet balkony i to dwupoziomowe. Tak nazywano wielokilometrowe ścieżki, którymi można wędrować zimą i latem bez wysiłku, gdyż wytyczono je wzdłuż zbocza, dorzucając w razie potrzeby drabinki i poręcze. Zewsząd widać pod różnym kątem alpejskie szczyty, między nimi lodowce Bosson, Argentières, Mer de Glace, u ich stóp wsie i potoki, Arve i Arveyron, które wyżłobiły, wierzyć się nie chce, tę niezwykłą dolinę. Tylko alpiniści są w stanie na własnych nogach dotrzeć na górskie szczyty i zobaczyć Dolinę Chamonix z lotu ptaka. Ale od czego są kolejki linowe? Obowiązkowo trzeba wjechać na szczyt Aiguille du Midi, wprawdzie niższy od Mont Blanc, tylko 3842 metry, ale o wiele bardziej imponujący. Zamiast krągłej kopuły wyniosła iglica podobna do zamku z bajki o olbrzymach, zwieńczona w dodatku wieżą telekomunikacyjną, dziełem ludzkich rąk. Pierwszym, który wdrapał się na ten szczyt od północnej strony 4 sierpnia 1818 roku, był Polak Antoni Malczewski w towarzystwie 6 przewodników, których nikt niestety nie uważa za zdobywców gór. Na pewno mu się nie śniło, że będzie można kiedyś wjechać na Aiguille du Midi w ciągu 20 minut wagonikiem rozwijającym szybkość 36 km na godzinę. Na sam wierzchołek góry zawiezie nas winda wmontowana w skały. Ale na tym nie koniec. Czekają na nas kabiny ze szkła Panoramique Mont Blanc, krążące ponad lodowcem Géant. W tym bezpiecznym, choć na pozór kruchym pomieszczeniu, czeka nas widok nieosiągalny dla ceprów. Zębate bloki lodu, szczeliny, odwieczny postrach alpinistów, lodowiec w całej krasie. Można, a nawet trzeba wysiąść na stacji Elbrunner, drewnianej platformie na wysokości 3462 metrów, z której zobaczymy włoską dolinę Aost i cały Piemont. Stąd można wyruszyć pieszo, pod warunkiem, że się ma doświadczenie, dobre buty i zaprawę, do schroniska Torino, z którego te same alpejskie giganty, włącznie z Mont Blanc, wyglądają zupełnie inaczej niż z Doliny Chamonix. Aiguille du Midi jest punktem wypadowym dla wielu wycieczek na szczyty i lodowce. Tu się zaczyna jedna z tras na Mont Blanc, nie najłatwiejsza, z przystankami na szczytach Mont Blanc du Tacu i Mont Maudit, a także naturalna trasa narciarska Vallée Blanche, dostępna dla przeciętnego narciarza. Musi mieć tylko dobrą kondycję fizyczną i nie zapominać, że zjeżdża po lodowcu pełnym przepastnych szczelin, w które radzą nie wpadać. Jeśli nie nęci nas ani mozolna wspinaczka, ani zawrotny pęd, zatrzymajmy się w restauracji 3842, najwyższej w Europie. Ale możemy też zjeść suchy prowiant wyciągnięty z plecaka na tarasie Chamonix, korzystając ze słońca i z wysokogórskiego widoku, którego nie zobaczymy na co dzień.
On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare. Un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents. On prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination. Fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me
Destination.
RFI, la radio du monde.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
W paryskim gmachu Mutualité odbył się siódmy Salon Spiritualiów, Salon Spirit 2007. Wystawcy zaprezentowali wspaniałe produkty, zwiedzający profesjonaliści, dystrybutorzy, importerzy, przedstawiciele prasy oceniali. Przyznano trofea dla najlepszego barmana, sprzedawcy i specjalisty od win, sommelier. Specjalistyczni księgarze nadali własną nagrodę dla pisarzy opiewających rumy. Wiele było odkryć, więcej sprawdzonych pewniaków w paryskich hotelach, barach i restauracjach, biorących udział w akcji Semaine Spirit. Spiritualia są na pierwszym miejscu. Rozpoczął się bowiem tydzień Spirit, który potrwa do 18 listopada. Cóż to są spiritualia? Definicja jest dość prosta, podaje ją francuska Federacja Spiritualiów. To alkohole o mocy powyżej 15 stopni, wyrabiane według specyficznej techniki destylacji, maceracji itd. Spożywane są w czystej postaci lub w mieszankach. Wyodrębniono 46 rodzajów spiritualiów. Są wśród nich m.in. wódki, nalewki owocowe, alkohole powstałe z destylacji wina, armaniaki, koniaki, brandy i cydru, calvados, giny, likiery, rumy, whisky. We Francji wyrabia się je w 23 regionach. Klienci mają do dyspozycji ponad 700 marek. Trudno się w tym rozeznać, dlatego trzeba degustować. We Francji spożycie mocnych alkoholi utrzymuje się na tym samym poziomie od 10 lat. Po wielkiej zapaści producenci wzięli się na sposób, nie jest już świętokradztwem picie koniaku z kostką lodu lub w postaci koktajlu. No właśnie, koniak. Wciąż najlepiej znany na świecie trunek francuski, o czym świadczą bilanse sprzedaży. W roku 2006 160 milionów butelek znalazło nabywców na całym świecie, z czego 37% w Europie plus Rosja, 35% w krajach Ameryki Północnej, głównie USA i Kanada. Azja, w tym głównie Chiny, zajmuje trzecią pozycję, 27%, pozostały 1% to reszta klientów w pozostałych częściach świata, na przykład Australia. Nic dziwnego, koniak jest drugim pod względem wielkości po Bordeaux regionem winnym Francji. Marka Courvoisier jest jednym z czterech liderów rynku koniakowego na świecie. Powstała jako firma w roku 1835, ale jej założyciel Félix Courvoisier już wcześniej zajmował się destylacją win. Jego produkt przeszedł do historii jako koniak Napoleona, gdyż serwowany był cesarzowi Francuzów w 1811 roku. Wedle rady pana Piera Szersnowicza, mającego polskie korzenie, próbowaliśmy VSOP, fin champagne, z dodatkiem lodu, znakomity na aperitif, oraz XO Imperial w formie digestif. Prócz wielkich firm na salonie Spirit 2007 można było również spotkać małych, niezależnych producentów serwujących znakomite produkty, jak choćby koniak Louis Bourron, którego właściciel prezentował całą gamę od młodych VS, dobrych do mieszanek, po 30-letni XO Prestige, pachnący wanilią, smażonymi i suszonymi owocami, przyprawami korzennymi. Ale mocne alkohole to także liczne nalewki owocowe. Producentka z francuskiego kraju Basków, z domeny Etienne Brana, prezentowała wyborową Poire William, nalewkę gruszkową i Prune Vieille śliwkową.
oraz oczywiście armaniaki. Wciąż mało jeszcze znane w Polsce, są wysoko cenione przez koneserów, niektórzy stawiają je wyżej od koniaków. 9 producentów z regionu Armaniak odbyło kilka miesięcy temu podróż do Polski celem prezentacji i promocji swoich produktów. Była wśród nich pani Florence Castared, przedstawicielka 6. pokolenia producentów armaniaku Castared. Ale o jej wizycie w Polsce i niezmąconym optymizmie, z jakim widzi perspektywy rozwoju dla swego trunku w kraju nad Wisłą, już za tydzień.
Il mène une vie sans excès, fait gaffe à tout et se surveille de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool. Elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre et sucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles? Bien en vue dans le salon. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez. Le bordel, le désordre et le bruit. Le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit à de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des goûts sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros à notre santé. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros.
Kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Dunque, quello sei tu che il mio masetto poco fa crudemente maltrattasti.
Dunque, tu mi ingannasti a scegliere poco, spacciandoti con me da Don Giovanni.
Dunque, tu in questi panni venisti qui per qualche
frattempo. Mani, tutta pulita, occhio pulito.
Non ho a me.
Agottate, lo nego, tutti tre. Ma pietà, compassione, misericordia.
Non lo sperare.
Udite, in questo luogo era aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni. Ed io con lei... Scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi. Lume fuggo. Sbaglio le stanze. giro, 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 mi servisco, mi intoppo in altro incontro. Di là mi volgo, mi caccio qua, ma se io sapeva fuggia per là, già per là, già per là,
già per là. Fermo, fermo, fermo!
Il pirlo alla legge!
Donna mia, dopo i cessi enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donna Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso va para chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dover pietare affetto.
Powracamy do nowego nagrania Don Giovanniego Mozarta pod dyrekcją René Jacobsa, a dokładniej do obszernego wywiadu z samym sobą, opublikowanego w dołączonej do nagrania książeczce, gdzie Jacobs wykłada swoje poglądy na ten utwór i uzasadnia interpretacyjne decyzje. W poprzedniej audycji wspomniałem już o pewnym irytującym aspekcie tego tekstu. Jacobs mówi tak, jakby przedstawiał myśli całkowicie oryginalne i nigdy dotąd niesłyszane. W rzeczywistości jest to 11. nagranie opery od czasu istotnie rewolucyjnej interpretacji Arnolda Östmanna sprzed lat 18. Kolejnych dokonali zaś tacy artyści jak Mackeras, Norrington, Gardiner, Abbado, Scholti czy Harding, stosując w praktyce wiele z tych myśli, na przykład odnośnie tempa, które w formie teoretycznej pojawiły się jeszcze znacznie wcześniej. Pod jednym względem wszakże Jacobs jest całkiem oryginalny. To jedyny znany mi dyrygent, który drugą, wiedeńską wersję dzieła stawia równie wysoko jak oryginalną praską, jej właśnie przyznając pierwszeństwo, gdy sceny praskie odsyła do aneksu. Warto tej kwestii poświęcić kilka chwil. Obie wersje dzieli zaledwie pół roku. Praska prapremiera odbyła się 29 października 1787 roku, wiedeńskie wznowienie 7 maja roku następnego. Ponieważ wiedeński tenor Francesco Morella nie był w stanie zaśpiewać wirtuozowskiej arii Don Ottavia z drugiego aktu, napisanej dla Antonia Balioniego, przyszłego Tytusa, Mozart ją skreślił, pisząc łatwiejszą, a przynajmniej pozbawioną morderczych wokalis w akcie pierwszym. Ponieważ zaś w roli Donny Elwiry, w przeciwieństwie do Pragi, obsadzono w Wiedniu primadonnę pierwszej klasy, Caterinę Cavalieri, dopisał dla niej w drugim akcie wielką scenę i arię. Do tego jeszcze, by schlebić gustom Wiedeńczyków, w tym samym drugim akcie dopisał scenę Buffo, gdzie Zerlina chwyta Leporella, przywiązuje go do okna i sprowadza Elwirę, by go z nią pospołu ukarać. Służący wszakże zdążył zwiać, wyrywając okno wraz z framugą. Że zaś z tego powodu cała sekwencja bardzo się rozrosła, poza wspomnianą wyżej arią Ottavia, Mozart skreślił tam także następującą po sekstecie komiczną arię przerażonego Leporella, zastępując ją krótkim recytatywem. On właśnie otworzył naszą audycję. Przez niemal 2 stulecia grało się wersję mieszaną. Wszystkie arie na swoim miejscu, zarówno praskie, jak wiedeńskie, za to bez duetu Zerliny i Leporella oraz związanej z nim sceny. Od pewnego czasu dyrygenci nagrywają na płytach wersję oryginalną. Wiedeńskie dodatki odsyłając do aneksu. Jacobs, jako się rzekło, czyni odwrotnie, uzasadniając tę decyzję w sposób niezbyt przekonujący. Nade wszystko, broniąc wspomnianego duetu Buffo, sięga po wytarty do imentu koncept dramma giocoso, czyli wesołego dramatu, który wedle tradycji miałby oznaczać szczególny gatunek opery Buffa przyprawiony sporą dawką tragizmu. W istocie termin ten niczego takiego nie znaczy. Przez cały wiek XVIII stosuje się go wymiennie z innymi określeniami, czasami w odniesieniu do dzieł zgoła farsowych. Gatunek opery Buffa zaś często uderza w tony tragiczne, nawet bez takiego podtytułu. Dość wspomnieć dwie sąsiadki Don Giovanniego w twórczości Mozarta, to jest Wesele Wigara i Così fan tutte. Po drugie, trudno się zgodzić z Jacobsem, którego zdaniem obecność tej sceny w niczym nie uwłacza dramatycznie, muzycznie czy stylistycznie całej operze. Jest to istotnie scena bardzo zabawna, choć nie tak ciekawa i oryginalna, jak skreślona z jej powodu aria Leporella. Nade wszystko zaś nie wnosi ona nic ciekawego do owego aktu, ani do rysunku postaci. Za to przedłuża drugi akt ponad miarę,
czego muzeiste nie trzeba. Nadaje się więc doskonale właśnie do aneksu. Przy okazji warto przypomnieć, że pierwszy nagrał ją na płyty Erich Leinsdorf niemal pół wieku temu. Wycięto ją z niewyjaśnionych powodów przy kompaktowej reedycji. Po nim zaś czyniło to wielu, na przykład Richard Bonning w swojej cokolwiek manierycznej wersji z roku 68. Leporella śpiewa tam Donald Graham, Zerlinę zaś nie byle kto, bo sama Marilyn Horn.
Marine, cammine venerente, per questa fresca pelle, amiche tassi me, amiche tassi me.
Questi gruppi, io ho vedere di rompere la colla. Com'è forte! Paura della morte. E tu, Mercurio, protettore di ladri, proteggi un galantuomo. Coraggio! Ah! Bravo! Centeleggio, non serve, fria costa e ritorni, bisogna darvi sprone alle calcagna e strascinarsi a cuore una montagna.
Andiamo, andiamo, signore!
Duet Leporella i Zerliny z wiedeńskiej wersji Don Giovanniego Mozarta, Marilyn Horn, Donald Graham, angielska orkiestra kameralna, Richard Boning z udziałem efektów specjalnych. Interpretacja ta przynosi nie tylko nasz corpus delicti w postaci zbędnego, choć z pewnością mistrzowskiego duetu, tyka bowiem innej jeszcze kwestii, po której Jacobs przelatuje z lekkością motyla. Charakteryzując mianowicie wokalne profile poszczególnych postaci, zapewnia, iż Zerlina to głos lekki i perlisty, a Luisa Laski Mombelli, która miała w Wiedniu śpiewać Donnę Annę, z powodu zaawansowanej ciąży zmieniła rolę na mniej wymagającą. Po czym, zgodnie z konwencją, Jacobs obsadza tę rolę leciutkim sopranem typu subretka. Bardzo mnie to wszystko dziwi. Luisa Laski śpiewała w Figarze hrabinę, postać serio. Zerlinę wolała od Anny nie dlatego, że to rola łatwiejsza, ale dlatego, że jest położona niżej. Mozart napisał ją bowiem dla pierwszej praskiej Zuzanny z Wesela Figara, Kateryny Bondini. Wbrew subretkowej tradycji, Zuzanna to rola pisana wedle współczesnych kategorii na wysoki mezzosopran. I pierwsza wykonawczyni, Nancy Storace, miała w repertuarze role altowe. Najlepsze wykonawczynie roli Zerliny na płytach to właśnie wysokie mezzosoprany, takie jak Horn czy Teresa Berganza, lub soprany obdarzone solidnym oparciem w niskich rejestrach, gdyż cała rola leży w bogato barwionej średnicy. Co więcej, w finałowym zespole główny temat wprowadzają najpierw unisono Anna i Elvira, po czym Zerlina podejmuje go solo, co w przypadku nadmiernej dysproporcji między głosami, jak właśnie u Jacobsa, lekkiej subretce nie zostawia większych szans. Forma dzieła wskazuje też, że to Zerlina jest w nim prima donną, śpiewa bowiem wedle ustalonej hierarchii dwie arie dwuczęściowe, gdy Anna ma tylko jedną, a Elvira w oryginale żadnej. Zerlinę właśnie śpiewały słynne primadonny mezzosoprany, takie jak legendarna Maria Malibran i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Jacobs znów zrobił to, na co miał ochotę, po czym dopisał do tego niezbyt składną teorię.
Oh,
Teresa Bergansa, Warii Zerlini z pierwszego aktu, Orkiestra Opery Paryskiej, dyrygował Lorin Mazel. No i wreszcie kwestia najbardziej tajemnicza, którą Jakobs przecina niczym węzeł gordyjski. Co dokładnie odegrano w Wiedniu na zakończenie utworu? Wedle wątpliwej tradycji Mozart skreślił tam finałowy sekstet i zakończył utwór śmiercią Don Giovanniego. Na samą myśl o tym barbarzyństwie dreszcz przejmuje, niemniej w tej to tradycji właśnie wielu wykonawców znajduje po dziś dzień uzasadnienie bluźnierczego gestu. Jakobs słusznie cytuje tu pracę Christopha Bittera sprzed niespełna pół wieku, gdzie niemiecki muzykolog zbadał kwestię dokładnie, odrzucając tę teorię. Szkoda jedynie, że belgijski dyrygent na tym poprzestaje, skrywając przed czytelnikiem pasjonującą skądinąd mglistość owej sprawy. Oczywiście jakkolwiek było lub nie było, skreślanie finałowego sekstetu powinno się znaleźć w kodeksie karnym, niemniej tajemnice pozostają w mocy. Libretto opublikowane przy okazji wiedeńskiej premiery finałowego sekstetu nie zawiera i kończy się piekłem. Mozart dokonał tu jednak małej poprawki, zastępując końcowy okrzyk Leporella solo akordem z udziałem czterech innych postaci, to jest Zerliny, Anny, Elwiry i Ottawia, którzy w ostatniej chwili pojawiają się na scenie. Nie ma wśród nich Mazetta, gdyż, co zawsze warto przypomnieć, ten sam artysta śpiewał też rolę komandora, a w takiej przyspieszonej wersji nie zdążyłby pewnie przebrać się za kulisami i wrócić w innej postaci. Wiemy zatem na pewno, że przed wiedeńską premierą skreślenie sekstetu chodziło Mozartowi po głowie. Jeśli jednak wierzyć wydawcom Don Giovanniego w wielkim, krytycznym, nowym wydaniu dzieł Mozarta, a wbrew temu, co twierdzi Jakobs, wcale nie wiadomo, czy się z tego wycofał jeszcze przed ową premierą, czy dopiero w czasie jednego z późniejszych przedstawień, uzależniając decyzję od reakcji widzów, gdyż zachowany materiał nutowy wcale tego ustalić nie pozwala. Ocalała natomiast skrócona wersja sekstetu, 60 skreślonych taktów wraz z przerobionym łącznikiem, wskazująca raczej, że Mozart chciał go ocalić, bodaj w takiej skróconej wersji, co mogłoby sugerować, bez żadnego dowodu po temu, że na premierze go jednak wykonano i że się nie spodobał, a może był to jedynie gest profilaktyczny. Tego ustalić również nie sposób. Wiadomo tylko, że gdy Zsyszmaja, przypominam, uczeń Mozarta, który dokończył rekwiem, poprowadził dzieło w Wiedniu w 7 lat po śmierci kompozytora, scena ta została istotnie skreślona, dając początek fatalnej tradycji.
Lontano, 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 l
finałowy sekstet z drugiego aktu Don Giovanniego Mozarta w nagraniu René Jacobsa z orkiestrą barokową z Fryburga, Olga Pasiecznik, Donna Anna, Kenneth Tove, Don Ottavio, Aleksandrina Pendaczanska, Donna Elvira, Lorenzo Regazzo, Leporello, Sunhe Im, Zerlina, Nikolaj Borczew, Mazetto. Dziękuję Państwu za uwagę i za cierpliwość. Do usłyszenia.
To wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016.